Bardzo mi się podobało to przywitanie, kiedy rozpoczynaliśmy nasze nabożeństwo, że witam Was w tym pięknym, trochę pochmurnym, szarym dniu. I to zawsze jest prawdą, że nie ma znaczenia, co jest na zewnątrz, co nam się wydaje, ale jakie my mamy podejście do tych wszystkich okoliczności, które są wokół nas. Jakie mamy podejście do ludzi, którzy są wokół nas, jakie mamy podejście do nas samych, do naszych problemów. Wszystko, co widzimy, na co patrzymy, każdy z nas ocenia trochę inaczej to rozumie. Przez pryzmat naszego doświadczenia życiowego, naszego wychowania, naszego domu. Również i co bardzo ważne od tego, kim jest dla nas Pan Bóg. Taki bardzo prosty przykład. Nawet jak patrzymy na to hasło, które tutaj jest przed nami, Jezus jedyną nadzieją. Bardzo piękne hasło, bardzo je lubię. Ale nawet to hasło można zrozumieć wielorako. Tak jak każdy z nas tutaj jest, może je trochę inaczej zrozumieć. Bo możemy na nie spojrzeć tak. Jezus jedyną nadzieją, bo tak mi w życiu źle i ciężko i już nie chce mi się tej mozolnej pracy wykonywać. Te choroby mnie trapią, mam już tego dość. No kto tak nie pomyślał, prawda? Może nawet i dzisiaj. Mam już tego dość, więc no Panie Jezu, jak Ty już przyjdziesz, to naprawdę rozwiąże wszystkie moje problemy. To nawet takie było pobożne, prawda? Ale zwróćcie uwagę, że to było zwrócenie uwagi na mnie i moje problemy. Gdzie nawet patrząc na tak zacne hasło, możemy cały czas myśleć o sobie i swoich troskach i tym, czego mi brakuje. To ja pojawia się w tak wielu miejscach naszego życia, każdego naszego dnia. Nieraz możemy odnieść takie wrażenie, że cały świat chce nam powiedzieć. Słuchaj, to z Twojego powodu to wszystko, co dzieje się wokół, to z Twojego powodu obsiali te wszystkie łąki, żeby zbierać zboże i dla Ciebie budzą się wcześnie rano piekarze i wyrabiają chleb, żebyś mógł pójść do Twojego ulubionego sklepu, który też dla Ciebie otworzyliśmy, żebyś mógł rano zjeść wspaniałe, smaczne bułeczki. To wszystko dla Ciebie robimy. Jesteś taki ważny dla nas. Nasi naukowcy pracowali bardzo ciężko, żeby stworzyć ten wspaniały szampon specjalnie dla Ciebie. On jest naprawdę dla Ciebie.
Jesteś tego wart?
Jesteś tego wart. Tak. To wszystko dla Ciebie. Jesteś taki ważny. To właśnie Ty. To z Twojego powodu ta trawa zrobi się zielona na wiosnę. Naprawdę. To dla Ciebie. Jesteś cudowny. Nie wiem, czy trochę oczywiście przerysowałem, ale nieraz możemy odnieść takie wrażenie, że szczególnie to pudło, którego ja osobiście nie mam w domu, ale ta każda reklama, ona chce powiedzieć, że Ty tutaj jesteś najważniejszy i dla Ciebie ten świat w ogóle się kręci. Dla Ciebie to wszystko. A gdyby tak na odwrót, gdyby tak to Pan Bóg jest w tym wszystkim najważniejszy i ta myśl, gdyby cały czas przyświecała wszystkiemu, co robimy. Ja odkryłem w moim życiu, że to faktycznie tak jest, że to Pan Bóg jest najważniejszy. Przecież to On to wszystko stworzył, nic nie było, On to stworzył i my pojawiliśmy się na tym świecie i wcale nie stworzył nas dlatego, żebyśmy mogli uprawiać te łąki i otwierać te sklepy. Stworzył nas i pojawiliśmy się dlatego, żeby radość była obopólna. Bo zanim się pojawiliśmy, to On już nas znał i już wtedy nas lubił. I takie fragmenty z Księgi Izajasza, które mówią nam o tym, jak Pan Bóg nas znał i nas lubił. 43, 44 rozdział, każdy z nich zaczyna się takimi słowami. Które każdy z nas może do siebie odnieść. I tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, ale możemy tutaj wstawić swoje własne imię, i który Cię ukształtował, Izraelu. I tutaj też możemy swoje nazwisko wstawić. Bo Pan Bóg dba o każdą rodzinę, każdy kraj, każdy naród. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. Izajasz 44 rozdział, 2 wiersz. Tak mówi Pan, który Cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który Cię wspomaga. Nie bój się. Pan Bóg jest tym, który to wszystko stworzył. On czuwa pomimo wszystko, cokolwiek by nam się wydawało. Kiedy otwieramy księgi prorocze, księgę Daniela i widzimy tam całą historię tego posągu, który miał głowę ze złota, ramiona ze srebra, biodra z miedzi, nogi z żelaza, stopy żelazo pomieszane z gliną. I to wszystko Pan Bóg wiedział już wtedy i to wszystko się dzieje. My jesteśmy gdzieś tam na samym końcu tej historii. Panu Bogu nic się z rąk nie wymknęło. On to wszystko stworzył i On w tym wszystkim jest najważniejszy. Więc kiedy ja patrzę na to hasło, chciałbym i cały czas na cokolwiek patrzę w moim życiu, chciałbym patrzeć na to zawsze z tej perspektywy. Jeżeli mówimy Jezus jedyną nadzieją, to dlatego, że ten świat jest tak bardzo umęczony. Dlatego, że tak wielu ludzi jest głodnych i naprawdę cierpi. I śmierć to nie jest coś, co Pan Bóg zaplanował, kiedy stwarzał ten świat. I to dlatego Pan Jezus jest jedyną nadzieją. Jest jedyną nadzieją dla mnie, bo moje beznadziejne życie, które prowadziłem i wciąż jako grzesznik, On jest moją jedyną nadzieją. Ale ten sposób myślenia, ja jestem najważniejszy i to wszystko z powodu mnie, on też pojawia się w Piśmie Świętym, ten sposób myślenia. I też w Księdze Izajasza. Tam fragmenty z 14 rozdziału, gdzie pewien zacny anioł, który był stworzony jako naprawdę piękny i doskonały, zaczął tak sobie myśleć. Zapisał to prorok. My dzisiaj możemy zobaczyć, jak to niezwykle pasuje do tego świata, który jest wokół nas, w którym my też się poruszamy i czasem nam się może udzielać. Ten zacny anioł mówił tak, to są 13, 14 wiersz. Ja wstąpię na niebiosa. Ja swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Ja zasiądę na górze narad na najdalszej północy. Ja wstąpię na szczyty obłoków. Ja zrównam się z Najwyższym. To, kim jestem ja, każdy z nas. Jesteśmy na tym świecie, siedzimy dzisiaj w krzesłach, czasem komuś tam głowa spada, jak to w podróży. No jesteśmy w podróży, nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę. Ta ziemia krąży bardzo szybko. No, czasem podróż może wydawać się nużąca. I tak jedziemy, mimo że siedzimy, ale to wszystko się kręci. To jest podróż, w której cały czas jesteśmy. I kim ja jestem i co ja w tym znaczę, w tej podróży. Chciałbym dzisiaj poruszyć taki temat związany z talentami. Zacząłem celowo o tym, kim ja jestem, bo nieraz nam się wydaje, że to, co mamy albo czego nie mamy, to z jednej strony sobie na coś zapracowaliśmy, albo z drugiej strony życie takie niesprawiedliwe i nie dostaliśmy czegoś. Ale jeżeli patrzymy na również to zagadnienie talentów z tej perspektywy, że to Pan Bóg nas stworzył, On o nas wszystko wie, On dba o nas, to również tutaj będziemy właściwymi, mądrymi zarządcami, bez znaczenia, ile dostaliśmy. Stworzył nas Pan Bóg różnych. O, wystarczy nawet na wygląd popatrzeć i już odkryjemy, że trudno szukać drugiego takiego samego. Teraz tak się rozglądam, no każdy różny, różne te kolory, tak. Nawet jak do jakichś tam wzorców próbujemy zmierzać, to i tak różni jesteśmy. A wewnątrz, no też różni. I to Pan Bóg nas stworzył. I to znowu jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, że to Jego dziełem jesteśmy. Do proroka Jeremiasza powiedział, pierwszy rozdział, 5 wiersz. Mówi, zanim pojawiłeś się na tym świecie, to już tam w łonie matki, to ja Ciebie już znałem, to ja Ciebie już wtedy powołałem do pewnych zadań. I każdego z nas też. Musimy o tym pamiętać, że każdy coś otrzymał. Kiedy zastanawiamy się, czy tak na pewno jest, czy każdy coś otrzymał, no to otwórzmy Ewangelię Mateusza, 25 rozdział i od 13 wiersza. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. No różnie porozdzielał. Tak jak chciał. Każdy z nas gdzieś tam w innym miejscu się urodził. Inne jest to nasze życie, inne talenty. No i gdybyśmy tak bardzo ogólnie spróbowali podzielić, czasem się czujemy i to te skrajności nas zawsze ściągają. Jedni się czują, że mają bardzo mało, a inni czują, że mają bardzo dużo. Albo inni patrzą na innych, mówią, o, ci mają bardzo dużo. Życie obu grup, jak się tak zastanawiałem, bardzo przypomina kołowrót. Kołowrót to takie starożytne urządzenie do produkcji energii. Żeby coś wyciągnąć, żeby coś przesunąć, zapinało się zwierzęta, które chodziły w kółko i jakąś tam linę zawijały, wyciągając wodę ze studni albo przesuwając jakieś ciężkie przedmioty. A dzisiaj byśmy nacisnęli guzik, włączyłby się silnik i coś by tam nawinął, przesunął, wyciągnął. A kiedyś były takie kołowroty. I te zwierzęta tak chodziły w kółko i chodziły w kółko. I tak się zastanawiały, jeżeli mogłyby się zastanowić, co my tutaj robimy. Chodzimy w kółko. Tylko, że zwierzęta się nie zastanawiają. Po prostu chodzą w kółko. A my patrząc na te zwierzęta, sobie myślimy, jakie biedne zwierzęta tak chodzą ciągle w kółko. I chodzą, co za nędzne życie. A tymczasem często i nasze życie może tak wyglądać. I nie ma znaczenia, ile mamy tych talentów, bo dzisiaj o talentach mówimy. No ci, którzy mają mało talentów. Tak bardzo ogólnie. Ponieważ każdy z nas lubi coś znaczyć, lubi mieć tą świadomość, że ja tu jestem i mam jakieś znaczenie, gdziekolwiek jestem, czy to jest w domu, czy to jest w sklepie, mam jakieś znaczenie. Mam swoją wartość. Więc często, żeby spełnić jakieś oczekiwania innych, żeby ktoś przyszedł, poklepał mnie po plecach, to ludzie są gotowi robić pewne rzeczy. I nagle ruszają w tą podróż, w tym kołowrocie, który się tak kręci i kręci. Z jednej strony tak po prostu, trzeba też za coś żyć, więc trzeba pracować, więc robimy, coś robimy, nie zastanawiając się często, czy ma to jakieś znaczenie. I tak mijają kolejne miesiące i lata, a my się w tym kręcimy. Ktoś tam nas popycha, staramy się jakoś odnaleźć w tym życiu, cały czas czujemy, kim ja tutaj jestem, nic nieznaczącym elementem, ale płynę razem ze wszystkimi. Płynie to życie, czas leci. Nie mamy siły się wyrwać. Kręcimy się. Życie ucieka. A z kolei ci, którzy mają dużo, wcale ich życie się nie różni tym od tej drugiej grupy, poza tym elementem, że kołowrót się szybciej kręci. Trzeba zrobić dużo więcej, bo jeżeli potrafisz, to rób szybciej. Zapłacimy ci więcej i kołowrót kręci się jeszcze szybciej. Lubimy pochwały. To jest takie naturalne, ludzkie. Więc tak jak pierwsza grupa też oczekiwała jakiejś pochwały i poklepania po plecach, to tak samo i ta grupa, jak go klepią po plecach, no to chcą, żeby ich jeszcze bardziej poklepali, to jeszcze szybciej się kręci ten kołowrót. I tak te talenty, bez znaczenia, ile ich mamy, bardzo często sprawiają, że w tym życiu gdzieś tam się kręcimy, gdzieś pędzimy. Tylko czy ma to znaczenie? Czy ten sposób wykorzystania tego, co mamy, jest właściwym sposobem? Czy to, kim jesteśmy, sprawia, że jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi? Czy to jest to, do czego powołał nas Pan Bóg? Ja wierzę, że kiedy Pan Bóg nas stwarzał, jak czytamy, że rysował nas na swojej ręce i miał dla nas jakieś konkretne zadanie, to sprawił, jego celem, planem A było to, żeby to życie było ciekawe, ekscytujące, znaczące. To przynajmniej znaczące. Niekoniecznie lekkie, albo bym powiedział raczej nie, bo żeby się rozwijać, to musi być raczej pod górkę, ale musi być w tym jakiś cel, jakieś zadanie. Takim moim dość dramatycznym przeżyciem był czas, kiedy umierał mój dziadek. To było całkiem niedawno. Dziadek był bardzo pracowitym człowiekiem. Pracował na kopalni przez 40 lat i razem z babcią byli bardzo oszczędni i lubili budować. Budowali domy, jeden za drugim. W swoim życiu wybudowali 4 domy. I taka marność z tego była, że w żadnym z tych domów nie zamieszkali, bo zanim jeden skończyli, to zaczynali budować kolejny, bo jakieś kolejne myśli, ten zostawiali jednemu dziecku, drugi kolejnemu dziecku, cały czas jakieś nowe pomysły, cały czas ciężka praca, oszczędność. I kiedy dziadek był w szpitalu i naprawdę był słaby, ale miał jasny umysł i tak patrzył na to swoje życie i mówił: po co mi to wszystko było? Wiecie, nieraz wydaje się to wszystko takie sensowne. No, oszczędzamy, budujemy, chcemy wybudować, trzeba gdzieś mieszkać, chcemy, żeby to wszystko jednak mogło się pomnażać, musimy te talenty pomnażać, Pan Bóg nam daje, musimy pomnażać, ciężko pracować, a później mija życie, człowiek patrzy wstecz i mówi: po co mi to wszystko było? No, nie wiem, czy my dzisiaj patrząc w tym miejscu, gdzie jesteśmy i gdzie siedzimy, jakbyśmy tak wstecz spojrzeli, co powiemy, co powiecie o swoim życiu? Tak może gdzieś tam w sercu, może gdzieś później, może w modlitwie dzisiaj. Czy to, co robiliśmy, czy to naprawdę miało wszystko sens? No dobrze, kilka takich refleksji, które płyną z Pisma Świętego. No i znowu, ja przepraszam, że tak tylko takie dwie grupy. Dużo i mało talentów. Zawsze jest cała skala, wszystko co pomiędzy. Ale my jesteśmy dość radykalni jako ludzie i zazwyczaj lubimy chodzić rowami. Albo mówimy: nie, to nie ma znaczenia, jestem beznadziejny i do niczego. Albo jest jakaś chwila ekscytacji i uniesienia i mówimy: ależ to fantastycznie, cudownie, wszystko tak dobrze się układa. Po pierwsze, zacznę od grupy tych, co mają, co czują, że mają mało talentów. Nawet gdyby tak było, to nasze mało w porównaniu z Bożą wszechmocą to jest całkiem sporo. Więc absolutnie nie ma powodu, żeby czuć się źle, bo ktoś robi coś lepiej, szybciej. Jakie to ma znaczenie? W oczach Bożych każdy człowiek ma taką samą wartość. Bez znaczenia, ile nam się wydaje, że otrzymaliśmy talentów. To jedna sprawa. Kolejna to taka, że ci, którzy czują, bo ja to cały czas podkreślam, bo to jest nasze osobiste odczucie. Ci, którzy czują, że mają mniej, to jest ich dużo, dużo więcej i tak naprawdę wszyscy mają naprawdę bardzo dużo. Jeden talent w Bożych rękach, Boży dar, to naprawdę bardzo dużo znaczy. Lepiej być wiernym w małym niż niewiernym w dużym. Więc nawet jak masz mało, to po prostu bądź wierny w tym, co masz. Nie zakopuj. Znamy tą historię, kontynuację, kiedy Pan wrócił i zawołał sługi. Jeden miał 5 talentów, pomnożył, drugi miał 2, pomnożył, a ten, który miał 1 talent, wziął i zakopał. Nie zakopuj. Po prostu to, co masz, to używaj. A każdy coś ma. Tak mówi Słowo Boże. Dużym problemem dzisiejszych czasów jest to, że życie jest łatwe. Dużo, dużo łatwiejsze niż było kiedyś. I ja to mówię może jako człowiek nie tak bardzo doświadczony w życiu. Ja pamiętam kartki tak jak przez mgłę, jakieś kolejki, jakieś trudności. Nie wspominając naprawdę trudnych czasów i jakichś wojen, których dziękować Panu Bogu nam oszczędzono. Naprawdę dużo łatwiejsze jest to życie dzisiaj. I to sprawia, że te talenty też nie aż tak bardzo się pomnażają, bo kiedy życie jest łatwiejsze, to nie musimy używać potencjału, który Pan Bóg nam dał. A każde kolejne czasy, każda kolejna generacja, mam wrażenie, że jest jeszcze słabsza. Dzisiaj takie jest bardzo popularne hasło w internecie. Szczególnie młodzież bardzo to lubi. Jest taki na Facebooku, może tak. Dla wszystkich, niektórzy wiedzą, a ci, co nie wiedzą, takie drugie życie. Tam ludzie prowadzą. I tam jest miejsce, że można wpisać, gdzie jesteś zatrudniony. I spora część młodzieży wpisuje, szlachta nie pracuje. To jest ich miejsce zatrudnienia. Szlachta nie pracuje. Bo ideałem dzisiejszych czasów jest bycie cwaniakiem, który nic nie robi, a wszystko ma. Taki szlachcic z dawnych czasów sobie tam jeździ na koniku, ogląda jak tam wszyscy robią dookoła, a on po prostu ma. Taki jest super cwaniak. I ta nasza cywilizacja dzisiejsza produkuje troszeczkę takich właśnie życiowych gamoni, którzy wyobrażają sobie, że w życiu to należy się oszczędzać, nic nie robić, a wszystko i tak będzie ci dane. I w ten sposób nie rozwijają swoich talentów. A tych talentów mają jeszcze mniej i nawet można sobie w internet wpisywać cokolwiek chcą, to od tego talentów nie przybędzie. Ani żadną szlachtą też nie są. Gdyby z tego kazania miało wam wszystko ulecieć, bo często tak jest, że większość ulatuje, to chciałbym, żebyście zapamiętali to, co teraz powiem. To jest taka chwila dużej koncentracji. Nie ma znaczenia, czy mało, czy dużo talentów. Jeżeli widzisz, że jest coś do zrobienia, to znaczy, że Pan Bóg cię do tego powołuje, żebyś to zrobił i zrobiła. I nie ma znaczenia, że a może starszy zboru to powinien zrobić? A może to powinien zrobić diakon? Albo to powinien zrobić jeszcze ktoś inny, bo to jest jego zadanie. Albo pastor powinien zrobić. Pastorowi płacą. Pastor powinien zrobić. Albo to może być na naszym podwórku, tam gdzie mieszkamy. No przecież mamy tutaj ludzi od sprzątania, dostają pieniądze. Oni to powinni zrobić. To jest bardzo dobra dewiza, którą sobie wziąłem do serca, że jeżeli widzę, że jest coś do zrobienia, to znaczy, że powinienem to zrobić. Powiem wam, że to jest bardzo trudne wyzwanie, bo nieraz widać, że jest dużo do zrobienia, ale kiedy tylko tak patrzymy, ile jest do zrobienia i kto to powinien zrobić, to jest kolejny moment, kiedy nie pomnażamy naszych talentów. Nieraz Pan Bóg powołuje nas do mniejszych rzeczy i po prostu bądźmy wierni w małych rzeczach. Będzie się pomnażały talenty po każdej stronie. Inni też zrobią to, co widzą, że jest do zrobienia. Nie marnuj czasu. Takie moje kolejne hasło. Czytaj książki, nie oglądaj seriali. Jeżeli chcemy, żeby nasze talenty się pomnażały, to trzeba dobrze używać czas. Trzeba używać te talenty. Dla mnie takim niezwykłym przykładem osoby, która w swoich oczach i być może w oczach otoczenia nie rokowała zbyt dobrze. I ja nie pytałem o pozwolenie, żeby opowiedzieć, bo chyba wszyscy znamy tą osobę, ale ponieważ sam opowiadał to publicznie, to chyba mogę. Pastor Roman Chalupka, który chyba dla każdego z nas jest przykładem fantastycznego mówcy, retora, teologa i w ogóle no, możemy siedzieć i słuchać. Niech mówi i mówi. On opowiadał, że kiedy chodził do szkoły średniej, a później był na studiach, to był jednym z najbardziej nieśmiałych w klasie i grupie osób i kiedy przychodziło mu zabrać głos publicznie, to był sparaliżowany i spocony. I w ogóle wszystko, co przeżywają osoby, które mają problemy z przemawianiem publicznym. I sobie pomyślimy, jak to pastor Roman Chalupka miał takie problemy? Niemożliwe. No, wszyscy, tylko nie on. I opowiadał, jak wiedząc, że ma coś do zrobienia, że otrzymuje jakieś powołanie, stawał przed lustrem, brał to, co miał do powiedzenia. Zanim to było w kościele, to jeszcze gdzieś na studiach, w ramach jakiejś prelekcji dla swojej małej grupy. Stał i pocąc się mówił do lustra. I ćwiczył po raz kolejny i po raz kolejny. I mówił to. I mówił, no i polerował ten diament, który gdzieś tam Pan Bóg w nim ukrył. I dzisiaj tak przyjemnie słuchać pastora Romana Chalupkę. A kto by się spodziewał kiedyś tam? Być może on sam by się nie spodziewał. Ale tak to jest właśnie z tymi talentami. One, kiedy zaczynają być używane, kiedy Pan Bóg nas do czegoś powołuje, to wszystko zaczyna rosnąć, zaczyna wyglądać tak, jak Pan Bóg zaplanował. I nie chodzi o to, żeby od razu być mistrzem świata we wszystkim, co robimy, ale tak świadomie brać te obowiązki, te talenty, zadania, które Pan Bóg nam daje i zrobić je najlepiej, jak to możliwe. I można by to opowiadać o Gedeonie, który myślał, że on to nic nie znaczy i kim on to jest, a Pan Bóg jego użył do wspaniałego wyzwolenia Izraela. I wielu, wielu innych na kartach Pisma Świętego, którzy mówili, ja, kim ja jestem? A Pan Bóg lubi nieraz wziąć osoby, które myślą o sobie, kim ja jestem. Ileż ja mam tych talentów? Nawet nie potrafię jednego naliczyć. Pan Bóg mówi, mam dla ciebie zadanie. Ten jeden talent wystarczy. Z Bożą Wszechmocą to znaczy naprawdę bardzo dużo. A do tych, co mają dużo, albo wydaje im się, że mają dużo, od tych będzie wymagać się więcej. Tak mówi Słowo Boże. Komu wiele dano, od tego się będzie więcej wymagać. I to nie znaczy, że ty zrobisz tyle, co inni i już masz wolne. Poszło ci to szybko, sprawnie i już masz wolne popołudnie. Nie, nie, nie. Pismo Święte mówi, że jak masz dużo, to powinieneś zrobić więcej. Powinieneś to zrobić najlepiej. I dotyczy to każdej grupy i każdego człowieka. Najlepiej, jak potrafisz. To nasz obowiązek pomnażania. Ale jest pewna uwaga, która znajduje się na pierwszych kartach Pisma Świętego w Księdze Rodzaju w 3 rozdziale, wiersz 4 i 5. Tam zapisana jest rozmowa pomiędzy kobietą a wężem. Chodziło o ten owoc, czy zrywać, czy nie zrywać, co Pan Bóg powiedział, jakie są konsekwencje. I wtedy wąż rzekł do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Jaki ma to związek z talentami, całą tą dzisiejszym rozważaniem? Wąż powiedział kobiecie, jak zerwiecie ten owoc, to wejdziecie na kolejny poziom rozwoju. Otworzą wam się oczy, zaczniecie naprawdę żyć, rozwiniecie się. To jest wielkie niebezpieczeństwo pewnej formy pomnażania i rozwijania się. Czy na pewno rozwijamy się we właściwym kierunku? Czy te decyzje, które podejmujemy, czy to jest Boża wola? Rozwój i takie pragnienie bycia kimś lepszym stanęło u progu pierwszego grzechu. Ja tu jestem najważniejszy. Ja chcę więcej wiedzieć, chcę więcej potrafić, chcę więcej mieć. Dlatego ta świadomość, że to Pan Bóg jest w tym wszystkim najważniejszy, jest cały czas taka bardzo ważna. Myśl listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 7 wiersz. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, Czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Bardzo lubię te słowa, one takie, apostoł Paweł lubi takim językiem trochę łamigłówkowym, pewne powtórzenia. Mówiąc krótko, człowieku, wszystko co masz dostałeś. To kim jesteś, to dlatego, że Pan Bóg takim cię stworzył, dał ci takie możliwości, zatem nie masz się co chwalić, wynosić ponad innych, bo to kim jesteś, to dostałeś z Bożej dobroci. Więc po prostu wiernie spełniaj swoje zadanie, ciesz się, że wiesz po co tutaj jesteś, ciesz się, że wiesz dokąd zmierzamy, chwała Bogu za to kim jesteśmy i tylko Jemu. Wielkim problemem są rozproszenia. Dużo talentów, dużo... Dzisiejszy świat w ogóle, mnóstwo zainteresowań, które można mieć, pasji, ciekawostki. Tu w internecie można czytać program Discovery, no jak to zbudowano, to wszystko takie ciekawe. Sam bym chciał wiedzieć. Ja jestem, mam taką duszę poszukiwacza, ale tak często odkrywam, że nic z tego nie wynika. Dowiaduje się kolejnych i kolejnych rzeczy i co z tego? Tak wiele rzeczy potrafi nas rozerwać, naszą uwagę. Robimy coś, ale później patrzymy wstecz i zastanawiamy się, jakie to miało znaczenie, po co mi to było. Rozwijamy się w naszym życiu, robimy kolejne kroki, jak to często przyrównujemy do drabiny. Wspinamy się na szczeblach drabiny. Drabina do szczęścia. Tak często się okazuje, że ta drabina była przystawiona do złej ściany. I wspinamy się po drabinie, dochodzimy na szczyt drabiny. Robienie kolejnych kroków było wysiłkiem, czasem radością, awansem. Wspinamy się po drabinie, a tam nic nie ma, a tam ściana. Abyśmy się tak ciężko wspinali całe życie po drabinie donikąd. Tak ważne jest, żeby zwrócić uwagę, kiedy coś robimy, kiedy jesteśmy aktywni w życiu. Czy to, co robimy, to ma prawdziwy sens? Czy to jest właściwa drabina i właściwa ściana? Bardzo krótko, ale opowiem pewną część mojej historii. Nigdy nie opowiadałem jej wcześniej z tego miejsca. Przynajmniej tak jak moja pamięć mi mówi i moje notatki. Był taki czas, kiedy skończyłem seminarium i poszedłem na studia w Warszawie do Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Ja wiedziałem, że chcę być pastorem. Ja wiedziałem, dlatego że kiedy pierwszy raz, nie, to był trzeci raz, kiedy trzeci raz pojawiłem się w kościele i akurat tak się złożyło, że to był festiwal w Częstochowie. Pojechałem do Częstochowy i usłyszałem kazanie. Kazanie, które zmieniło moje życie. Ktoś tak pięknie opowiadał o Panu Jezusie, opowiadał o swoim życiu, jak Pan Jezus je zmienił i coś wtedy strzeliło w moim sercu. Pomyślałem sobie, to naprawdę ma sens. Naprawdę chciałbym żyć takim życiem, które prowadzi do Bożego Królestwa. Wierzę w to. A druga myśl była taka, chciałbym moim życiem, moimi słowami zmieniać życie innych ludzi, tak jak tamten pastor, który wtedy mówił. Chciałbym. Może nie w takim wymiarze jak on, ale choć trochę. I już wtedy pojawiła się ta myśl, chciałbym iść do seminarium. Więc poszedłem do Podkowy Leśnej, później były studia w Warszawie, a później był taki czas. Pan Bóg otworzył pewien Kanaan, taki bardziej zimny, ale dostatni. To była Norwegia, do której jeździliśmy jako studenci malować domy. To była naprawdę dobra praca, łatwa praca. Każdy Polak potrafi malować. No i malowaliśmy te domy, a pieniądze płynęły szerokim strumieniem. Za miesiąc, dwa miesiące pracy spokojnie można było żyć cały rok. Tu w Polsce, w tamtych czasach, to było tych 10-12 lat temu, za godzinę pracy w Podkowie Leśnej dostawało się 5 zł. I to było i tak nieźle. To była Podkowa Leśna, tam bogaci ludzie mieszkali, zagrabienie liści, jakieś proste prace porządkowe. 5 zł na godzinę. Mój kolega, który mieszkał gdzieś pod Częstochową, w tartaku zarabiał wtedy 3,20. Ja mu mówiłem, co ty tutaj robisz w tej Częstochowie? Przyjeżdżaj do Podkowy, postudujesz teologię, za grabienie liści 5 zł dostaniesz. No i jeździliśmy do tej Norwegii, a w Norwegii zarabialiśmy 50 zł na godzinę. I to było niesamowite. I do dzisiaj odkrywam, że to było Boże błogosławieństwo. Mam taki cały czas ku pamięci w komputerze takie zapiski moje finansowe, taka księgowość studenta seminarium, gdzie wpisywałem moje wszystkie zarobki i to był formularz w Excelu, który mi wyliczał, ile powinienem oddać dziesięciny. I wpisywałem, byłem w tym bardzo skrupulatny i wpisywałem również, jeżeli prezenty dostawałem. I zawsze wiernie oddawałem Panu Bogu dziesięcinę i widziałem, jak każdego roku pomnażają się te kwoty. A kiedy pojawiła się Norwegia, to zaczęły zera przebywać. I mówię teraz o jakimś błogosławieństwie finansowym, które sprawiło, że każdego kolejnego roku było jeszcze lepiej, aż kolejnego roku znalazłem, dogadałem się z pewnym sympatycznym adwentystą, który miał firmę budowlaną i mówię, chodź, pojedziemy razem na 3 miesiące, popracujemy tak solidnie, ja wiem, jak tam zarabiać pieniądze, a ty się znasz na robocie, zarobimy. No i pojechaliśmy i ich pieniądze popłynęły jeszcze szerszym strumieniem. Naprawdę, jak na moje realia młodego człowieka, ja nie wiedziałem, co robić z pieniędzmi. I miałem tam być 3 miesiące i miałem wracać do Polski, żeby wreszcie rozpocząć służbę po 5 latach studiów teologicznych, wreszcie rozpocząć służbę w kościele. Coś, co zawsze chciałem robić, już byłem umówiony. Miałem wracać po 3 miesiącach. A tu pieniądze płyną tak, że nie wiadomo, gdzie je trzymać, w których kieszeniach. A moja praca najprzyjemniejsza na świecie, przynajmniej tak mi się wydawało. Budziłem się rano, rozwoziłem pracowników do kolejnych miejsc i później jechałem na jakieś zakupy, dogadywałem kolejne roboty z kolejnymi kontrahentami. Fantastycznie. Czułem się naprawdę w tym dobrze. Aż pewnego razu przychodzę do domu i widzę, jak siedzi dwóch ludzi i rozmawiają o Biblii. Jeden ma wyciągniętą Biblię i tłumaczy coś drugiemu. I przysiadłem się do nich i od razu zaczynam też mówić moje przekonania, moje odczucia. Gdzieś zaczynamy tą Biblię otwierać i powiem wam, że po prostu taki ogień i taka radość pojawiła się wtedy w sercu. I ten głos, który nieraz się pojawia, prawda, który słyszymy, czasem wyraźniej, czasem mniej wyraźnie, który mówi, to jest twoje zadanie. W głowie były jeszcze jakieś plany, a może by tak rok dłużej tutaj zostać. Gdzie jak się tak trochę zarobi, to później no, na ewangelizację można dać. No dziesięcina jaka duża będzie, prawda? Same plusy. I ten cichy głos, który mi powiedział, po prostu to jest twoje zadanie, to masz robić. Wróciłem, gdzieś tam się przedłużyło o miesiąc mój pobyt. Wróciłem, rozpocząłem moją służbę. Jako stażysta w tamtym czasie, to było 10 lat temu, jako stypendium dostawałem 1000 zł. A tak pomyślałem sobie, no, przyjemnie. W Norwegii tyle zarabiałem jednego dnia. Ale powiem wam, że nigdy nie żałowałem tej decyzji, ani przez chwilę. Nigdy mi też nie brakowało finansów. Wiem, że będąc wiernym Panu Bogu, Pan Bóg zawsze będzie prowadził, nie zawsze będzie nadmiarę, nie zawsze będzie tak, że nie wiadomo, gdzie chować pieniądze, ale nie braknie na to, co potrzeba. Warto być wiernym Panu Bogu. I to, co chcę dzisiaj powiedzieć, mówiąc o tych talentach, nieraz można mieć mniej, ale kiedy robi się to, co ma sens, to, co ma znaczenie, to, co daje prawdziwą wewnętrzną radość, to czasem jest wyzwanie. To akurat w moim życiu no, była decyzja, czy będę tam, gdzie mam dużo pieniędzy, dużo jakichś możliwości, rozwijam się i w ogóle, czy będę w miejscu, gdzie chodzę z Biblią i robię to, do czego Pan Bóg mnie powołał. I to była moja najlepsza decyzja w moim życiu. Być może czasem usłyszycie, że mamy być jak Józef, jak Daniel, mierz wysoko. Chciałbym wam powiedzieć, to można długo o tym mówić, ale nie ma znaczenia, ani ile tych talentów mamy, ani gdzie jesteśmy w tym momencie naszego życia. Po prostu bądźmy wierni tam, gdzie jesteśmy. I każdego z nas Pan Bóg powołuje do zadań, które mają sprawić, i to jest pewien taki jak papierek lakmusowy, czy robię to, co powinienem robić. I ta odpowiedź jest zapisana w Ewangelii Jana w 10 rozdziale i wierszu 10. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, by miały życie i obfitowały. Pan Jezus mówi, ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. I obfitowanie to nie znaczy, ach, podskakiwać i super życie, ale obfitować to znaczy robić coś, co ma sens. Mieć satysfakcję z tego życia. Że to, co zrobiłem, jak patrzę wstecz, że nie muszę powiedzieć, po co mi to wszystko było. Ale zrobiłem coś, co miało znaczenie. Robiłem coś, do czego powołał mnie Pan Bóg. Bez znaczenia, ile tych talentów było mi danych. Robiłem to, co miało znaczenie. Chciałbym, żebyśmy teraz mogli na chwilę zamknąć oczy. To jest taka już forma spotkania z Panem Bogiem i takiej krótkiej rozmowy, którą każdy z nas przez chwilę będzie mógł mieć. Możecie zamknąć oczy i spróbujcie popatrzeć na siebie. Ale nie tak, jak widzicie siebie w lustrze, tylko tak trochę z góry, tak jakby nad głowami waszymi leciał jakiś dron i tak z takiej wysokości. To być może jest jakieś tam ćwiczenie takie, ale popatrzeć na siebie, naprawdę teraz można to zrobić. Pomyśleć o sobie, popatrzcie na siebie tak, jak widzi was Pan Bóg. Kogo? Kogo Pan Bóg widzi? Ja wierzę, że dla każdego z nas Pan Bóg ma jakieś powołanie, ma jakieś zadanie. I jest moją modlitwą, żeby wierzę głos, który słyszeliście już nieraz, żeby był słyszalny dla was teraz. Co masz robić w swoim życiu? Co być może masz zmienić w twoim życiu, żeby twoje życie miało prawdziwy sens, żeby to, jakim Pan Bóg cię stworzył, te talenty, które ci dał, żeby każdy z nas mógł ich używać w najlepszy sposób, z satysfakcją dla całego Bożego Królestwa. Spróbuj zobaczyć siebie takim, jakim Pan Bóg cię stworzył i do czego cię powołał. Nie jak wszyscy dookoła ci mówią, może jak mówią rodzice, ale kim Pan Bóg chce ciebie mieć? Jakim powinieneś być? I taka modlitwa, i to jest również moja modlitwa. Panie Boże, co chcesz, żebym zrobił? Co chcesz, żebym w swoim życiu mógł zmienić? Żeby jeszcze lepiej, jeszcze pełniej wykorzystywać te talenty, które dałeś każdemu z nas. Wierzę, że jeszcze dzisiaj będziemy mieli czas na modlitwy, tak tutaj w kościele, jak i w naszych domach, żeby ten głos, kiedy Pan Bóg do nas mówi, do czego nas powołał, co jest naszym zadaniem, żebyśmy, bez znaczenia ile mamy lat, żebyśmy odważnie byli gotowi go zrealizować, żeby pewnego dnia, kiedy to życie gdzieś tam będzie się kończyło, jeżeli Pan Jezus szybciej nie przyjdzie, żebyśmy nie musieli mieć tego beznadziejnego uczucia, po co mi to wszystko było, po co to ciężkie życie, ta charuwa, chyba miałem robić coś innego. Chwała niech będzie Bogu, że w każdym momencie On ma dla nas plan B, nawet jeżeli nie udało się zrealizować planu A. On ma dla nas kolejne miejsce, gdzie możemy zakręcić, żeby być na Jego drogach. Amen.